Marek Surmacz, radny sejmiku województwa lubuskiego, jest w Warszawie, ale jest też w Radiu Zachód naszym gościem telefonicznym. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Jacek Dreszko, kłaniam się również. Ze względu oczywiście na wzrost zachorowań nie możemy gości przyjmować w studiu, dlatego łączymy się też telefonicznie. Smutno się dzień zaczął, panie Marku. Dzisiaj nad ranem z Katowic informacja napłynęła, że Kamil Durczok zmarł. Jak pan to przyjął?
No i słyszałem. No przykra informacja, dlatego że osobą był popularną. W ostatnim czasie miał trochę osobistych kłopotów. Wyglądał na człowieka, który przeżywa i chyba ciężko choruje. Tak mi się wydaje, że wprawdzie tego nie okazywał publicznie, ale na to wygląda. Niech odpoczywa w pokoju.
W wieku 53 lat zmarł.
Młody człowiek, stosunkowo młody człowiek, jak na dzisiejsze możliwości przeżywania, tak.
Tak jest. Gdyby to od pana zależało, już w innym temacie, to wprowadziłby pan ograniczenia dla niezaszczepionych? Pytam dlatego, że w tej chwili coraz więcej się o tym mówi, jest bardzo dużo zachorowań, niestety umiera też dużo ludzi z powodu zakażenia COVID-19. Często te osoby oczywiście mają choroby współistniejące, ale wraca ta dyskusja, czy rząd nie powinien czegoś zrobić, żeby jednak w jakiś sposób podzielić tych, którzy zaszczepili się i myślą o innych, i tych, którzy z różnych powodów, ale często jakichś ideologicznych, szczepić się nie chcą.
Z wielu powodów oczywiście można by to wprowadzić, ale mamy wystarczająco dużo problemów w tej chwili społecznych i wewnętrznych, i zewnętrznych, żeby doprowadzać do sytuacji, w której obywatele mieliby mieć jakieś ograniczenia, swobody poruszania się, przebywania. Wydaje mi się, że jednak zdecydowanie... Ja jestem przynajmniej zwolennikiem, być może brutalnego nawet, ale przełagania informacją i obrazem. Ja nie oszczędzałbym tych niezaszczepionych, którzy ulegli fałszywemu przekonaniu o tym, że to nie szczepionka, że to jest jakiś kosmos, jakaś ingerencja w system odpornościowy. Tak jakby zapomnieli o tym, że społeczeństwa na przestrzeni wieków przeżywały różne epidemie. I niezwykłym dobrodziejstwem był XX wiek, kiedy zaczęto odkrywać dopiero możliwości biologicznej ingerencji w organizm, wymyślono, wynaleziono i to trwa do dzisiaj, modyfikuje się antybiotyki, szczepionki na różnego rodzaju choroby. Mamy krótką pamięć historyczną. Jesteśmy po prostu, mówię o powszechnym odbiorze, za mało wyedukowani. No to trzeba to wprost powiedzieć, bo gdyby była świadomość tego, czym jest każda epidemia i jakie spustoszenie w organizmie może wywołać właśnie ten konkretny wirus COVID, to pewnie przekonanie byłoby zupełnie inne. Jestem przekonany też, że trzeba, użyję tego słowa, epatować, czyli agresywnie informować, pokazywać przypadki, informować o przypadkach, w których niezaszczepieni, czyli oporni, ci ulegli wobec tej propagandy szkodzącej, szkodliwej człowiekowi, nie przeżywają. Są w tej chwili w ciężkich stanach, nie przeżywają zakażenia, a jeżeli trafi się na przykład jakieś zakażenie, zainfekowanie człowieka zaszczepionego po dwóch dawkach, to nawet jeżeli ma chwilowe objawy, to one są takie typowe dla infekcji, z którymi się oswoiliśmy, takim jak grypa.
Dobrze, a to ja teraz próbuję, panie Marku, zrozumieć, co pan by zrobił, bo czyli żadnych takich ograniczeń, nie wiem, dostępu do miejsc publicznych jakichś, może nawet jak choćby Szwajcaria, gdzie tam ostro poszli, jeśli chodzi o jakby lockdown dla osób niezaszczepionych, o te ograniczenia, pan raczej by w tym kierunku nie szedł.
Raczej bym nie szedł. Stany zagrożenia są wprawdzie istotne, ale dotykają większości osób, w zdecydowanie większości, 97% dotykają osób niezaszczepionych. I o tym bym mówił dzień w dzień, godzina po godzinie w programach informacyjnych. Ba, ja jestem uczestnikiem aktywnym na mediach społecznościowych. I z tamtych mediów bardzo często dowiaduję się, dwa dni temu bodajże chyba bardzo popularny bloger, ja i redaktor poinformował, że jego przyjaciel, który oparł się z całą rodziną, właśnie zakończył życie. 44 lata. Dlatego, że uległ tej propagandzie, nie zaszczepił się, a jak już zachorował, to tak szybki, błyskawiczny przebieg infekcji był, że nawet nie przeżył chyba bodajże 2 tygodni po zainfekowaniu. Mhm.
Dobrze. O sytuacji na granicy teraz chciałem pana zapytać, polsko-białoruskiej. Wierzy pan w to, że Aleksandr Łukaszenka jest w stanie teraz wycofać się i twierdzić, że właściwie na konflikcie to mu w ogóle nie zależy, na konflikcie z Polską, z Europą i że migrantów trzeba z granicy zabrać samolotami? Bo takie pogłoski się pojawiły, takie informacje się pojawiły i opinia podobno. Oczywiście w określonych środkach, w określonej prasie. Natomiast wierzy pan w to, że to może, to co się w tej chwili dzieje na granicy, może tak podziałać? Bo to byłby, no to byłaby chyba dobra informacja dla nas wszystkich, gdyby Łukaszenka się opamiętał.
Tak, dobra, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wszystko co robi Łukaszenka w tej chwili, który nie ma mandatu demokratycznego do sprawowania władzy na Białorusi, postępuje tak, jak sam chce i jakich ma własne cele. I nie tylko własne, ale też swojego mocodawcy, którym jest oczywiście Moskwa i Putin. Nigdy dość podziękowań naszym służbom, Straży Granicznej, Policji, Wojsku Polskiemu, którzy skutecznie działając właśnie na granicy, stawiając tamę tym napływom gwałtownym, zachowaniom. Nie zdajemy sobie sprawy często publicznie, jak to wygląda na granicy. Musimy też dziękować tym służbom, bo między innymi ta skuteczna działalność bezpośrednio żołnierzy na pierwszym froncie, czyli na granicy Rzeczypospolitej z Białorusią i zatrzymanie tej fali nachodźców spowodowała, że i równoległa oczywiście ogromna inicjatywa zewnętrzna, dyplomatyczna rządu polskiego, poczynając od Stanów Zjednoczonych przez Komisję Europejską, przez Unię Europejską i inne kraje niezrzeszone w Unii Europejskiej i nacisk międzynarodowy, zagrożenie też interesom bezpośrednio Moskwy spowodowały też aktywność samego Putina, bo jak wiemy, dochodzą nas też informacje publikowane na ten temat, że odbywają się rozmowy pomiędzy przywódcami wielkich w Unii Europejskiej. To nie są rozmowy dotyczące bezpośrednio sprawy polskiej, ale dotyczą interesów szerszych, europejskich i globalistycznych, globalnych. Więc Putin też zaczął ważyć, że akcja Łukaszenki, jeśli nawet była skoordynowana z nim, zaczyna szkodzić jemu samemu. I jeżeli ten sygnał, który wypuszcza w tej chwili Łukaszenka o możliwości, przy zachęcaniu nawet, wycofywaniu z nadgranicy, na razie tego nie widzimy jeszcze. Na razie przemieszczają się wzdłuż granicy tylko jeszcze migranci. Więc zobaczymy. Najbliższe 48 godzin przyniesie wiele informacji.
Tak, dużo się dzieje co godzina właściwie. Mamy świeże informacje i rzeczywiście te relacje są. Natomiast pan sam powiedział, że przed chwilą, że Polska nie uczestniczy w tych rozmowach. Marcin Jabłoński kilkanaście minut temu na antenie Radia Zachód powiedział, że Polska w ogóle nie uczestniczy w tych rozmowach, że nikt nawet nie zna i nie wie, jak się nazywa minister spraw wewnętrznych i że generalnie polska dyplomacja działa fatalnie w tym kontekście. Co pan na to?
Minister spraw wewnętrznych, to jest Mariusz Kamiński i on z natury rzeczy nie prowadzi rozmów międzynarodowych. No oczywiście bzdury wygaduje pan Jabłoński. Na pewno cały świat wie, kim jest pan Jabłoński. No to nie ma wątpliwości.
To pan Jabłoński nie jest ministrem w tej chwili, także to raczej o to chodzi.
Ale oczywiście przecież wystarczy nieco kompetencji zainteresowania sprawami zagranicznymi, które i aktywności służb dyplomatycznych Polski, by zobaczyć, że minister w Kancelarii Prezydenta prowadzi oddzielne rozmowy wewnątrz NATO. W Komisji Europejskiej prowadzi rozmowy rząd bezpośrednio. Minister spraw zagranicznych i jego wiceministrowie rozjechali się po świecie i rozmawiają bezpośrednio. Między innymi to, co się dzieje w tej chwili w relacjach z państwami, z których najliczniej napływali właśnie ci ludzie, zaczyna przynosić efekty. To wszystko jest pokłosie aktywności polskich służb zagranicznych i polskich placówek zagranicznych właśnie naszego MSZ-u. A jak pan Jabłoński nie wie, kim jest, kto to jest minister Rau, to znaczy, że w ogóle nie zna się, nie orientuje się, bo nigdy nie był parlamentarzystą, kim jest pan minister Rau i jak bardzo aktywny jest w polityce zagranicznej.
Ostatnie pytanie tutaj z lubuskiego naszego podwórka i bardzo proszę o krótką, konkretną odpowiedź, panie Marku. Pół roku trwa saga pod tytułem czy mecenas i wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Wierchowicz powinien honorowo zrzec się mandatu. Chodzi o to, że pan mecenas i jednocześnie radny Jerzy Wierchowicz reprezentował spółkę będącą własnością województwa lubuskiego w co najmniej dwóch sprawach i wystawił za to fakturę spółce. Chodzi oczywiście o szpital wojewódzki w Gorzowie. W ten sposób pan Wierchowicz miał naruszyć ustawę o samorządzie. Pan zna tę sprawę. Pana zdaniem, co powinien zrobić Jerzy Wierchowicz? Krótko.
No powinien złożyć mandat oczywiście, dlatego że jest prawnikiem i doskonale powinien sobie zdawać sprawę z tego, czym jest działanie z naruszeniem prawa. Wie doskonale, zna przepisy antykorupcyjne. W związku z tym sytuacja, która zaistniała w jego przekonaniu jako prawnika zawodowego nie powinna budzić żadnych wątpliwości. No brakuje mi tego elementu honorowego podejścia do całej sytuacji.
Tak ocenił Marek Surmacz, radny sejmiku województwa lubuskiego z Prawa i Sprawiedliwości, który był gościem Radia Zachód. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam.